Ready.
To jest podcast Jutro by Lepia, czyli miejsce, w którym rozmawiamy o tym, jak biznes wygląda dzisiaj i jak wyglądał będzie za kilka lub kilkanaście lat. Jeśli interesuje Cię merytoryczna wiedza ekspertów z obszaru nowych technologii, zarządzania i rozwoju firmy, koniecznie zostań z nami i posłuchaj inspirujących oraz pełnych otwartości rozmów polskich przedsiębiorców i menedżerów. Słuchać nas możesz na iTunes, Spotify i Spreaker oraz na biznes.netia.pl i wszystkich aplikacjach podcastowych. Zaczynamy! Drop. Dzisiejsza rozmowa, którą za chwilę usłyszycie, oraz jej zamysł powstał z obserwacji. Zaciekawiła mnie bowiem postać doświadczonego menadżera, który sam postanowił tworzyć swój autorski kanał podcastowy Zaprojektuj swoje życie. Kiedy tak przyjrzałem się bliżej jego doświadczeniu, okazało się, że do czynienia będziecie mieć z niezwykłą osobowością biznesową. Jak siebie określa? Aktywny emeryt, który w wieku 46 lat przeszedł na emeryturę, by realizować w swoim życiu pasjonujące go zadania. Jest doradcą oraz inwestorem w kilkunastu firmach. Wspiera na poziomie zarządczym największe polskie firmy. Bardzo otwarty, skory do rozmowy o tym, dlaczego świat, w którym żyjemy, rządzi się swoimi prawami. Przed Państwem fantastyczny rozmówca i słuchacz w jednym. Maciej Filipkowski. W tym odcinku będziecie mogli dowiedzieć się, czym jest dla Macieja skuteczność w biznesie i jak definiuje swoją efektywność. Co według niego jest wręcz zbawienne, a co jest zmorą w pracy zawodowej, jeśli chodzi o rozwój technologiczny. Czy duża jest różnica w implementowaniu zmian technologicznych, sposobie pracy i podejściu do pracy z klientami w firmie globalnej sektora IT w zestawieniu do innych sektorów? Czy menadżer powinien czuć się jak przedsiębiorca, czy musi wiedzieć, że zawsze jest osobą na etacie? Czy branża technologiczna jest koniem pociągowym i trochę takim trendseterem nowych rozwiązań technicznych dla innych branż? A także, czy gospodarka sfokusuje się bardziej na maksymalizacji, czy raczej firmy będą się bardziej humanizowały? A teraz już zapraszam Was serdecznie do naszej rozmowy. Drop. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Jutro by Netia. Dzisiejszym moim gościem jest Maciej Filipkowski, który ma na swoim koncie dużo doświadczenia z firm z obszaru technologii i zarządzania. Witaj serdecznie, Macieju.
Cześć, witajcie.
Chciałbym, żebyś na początku przedstawił się naszym słuchaczom, czyli powiedział takie klasyczne pytanie. Kim jesteś i czym zajmujesz się zawodowo na co dzień?
Chyba jestem podcasterem w tej chwili, ale u mnie to się bardzo często zmienia. Ja postanowiłem, mając taki projekt życiowy, że w wieku 45 lat przestanę pracować w taki klasyczny sposób w korporacjach. Do tego dążyłem przez kilkanaście lat mojego życia, żeby do tego doprowadzić. Udało mi się to w 46 roku życia. Przedtem pracowałem w Dellu, w Samsungu i w paru innych firmach technologicznych. A od tego czasu jestem inwestorem, inwestuję w startupy, mam ponad 30 startupów w portfelu i pomagam im rozwijać się. Prowadzę też różne inne tego typu biznesy, doradzam firmom, jestem też mentorem, bywam w radach nadzorczych spółek giełdowych i nie tylko, a tak jak mówiłem na samym początku, od marca, żeby nie było, że mam za mało rzeczy do roboty, dołożyłem sobie podcast Zaprojektuj swoje życie, w którym rozmawiam z ludźmi, którzy mają ciekawe historie i ciekawie ułożyły mi się życie, często projektują to, często przypadkiem, żeby właśnie dać inspirację innym osobom do tego, żeby aktywnie podejmowały trudne decyzje w swoim życiu.
Mhm. Okej. No to widać, że jesteś bardzo skuteczny w osiąganiu swojego KPI, o którym gdzieś tam wspomniałeś, ale w takiej sytuacji, jakiej ty jesteś, to pewnie nie każdy może sobie coś takiego wymarzyć, a z drugiej strony może przejdziemy do tego w dalszych, kolejnych pytaniach, jak właśnie zrobić, jak zaplanować niektóre kroki swoje zawodowe, żeby no, móc osiągnąć to, co się planuje na swojej ścieżce zawodowej. I w sumie tak bardzo fajnie się połączyło to twoje doświadczenie z takim kolejnym pytaniem, które mam na swojej liście do ciebie. Czym jest dla ciebie skuteczność w biznesie i jak definiujesz właśnie swoją efektywność zawodową?
A to bardzo ciekawe pytanie, bo ja już nie skupiam się na efektywności czy skuteczności. Ja kiedyś mówiłem, że byłem menadżerem, który właśnie uważałem, że przynoszę efekty, jestem skuteczny i to było to. Ja bardziej skupiam się w tej chwili na tym, żeby ta ścieżka, po której idę w swoim życiu, była ciekawą i żeby spotykać właściwe osoby, właściwie ciekawe osoby, interesujące po drodze i żeby dobrze przeżyć to życie, więc to może moja definicja jest troszeczkę inna. W tej chwili mam zespół freelancerów, z którym współpracuję nad audycją Zaprojektuj swoje życie i umówiliśmy się, że mamy pewien harmonogram wydawania odcinków i tak dalej, ale z drugiej strony skupiamy się na tym, żeby to było fajne, żeby nam się przyjemnie razem pracowało i tak dalej, a nie na tym, żeby mieć kolejny 1000 słuchaczy czy tego typu rzeczy. Podobnie w startupach raczej staram się doradzać ludziom, jak robić pewne rzeczy inaczej, lepiej, a nie skupiać się na takich krótkoterminowych efektach. Staram się, jeżeli doradzam, to doradzam strategicznie, a nie taktycznie. Może również dlatego, że z wiekiem oddalamy się od tych technologii, nie jesteśmy tak bardzo na bieżąco, ale pewne rzeczy w strategii, jak firmy powinny rosnąć, nie zmieniają się, więc jest bardzo prosta skuteczność w biznesie. Pytanie jest, czy biznes generuje gotówkę i czy generuje zyski. Jak nie generuje gotówki, to już jest pierwszy problem i jest największy. Jeżeli generuje gotówkę, nie generuje zysków, no to problem będzie trochę później. I to jest najprostsze mierzenie efektywności. Jako inwestor definiujesz to w jeszcze prostszy sposób. Czy ja jestem w stanie tą firmę, którą kupiłem, sprzedać drożej, relatywnie dużo drożej, bo to jest jeszcze czas, nie tylko kapitał, ale też czas, który dodajemy do tego, niż zainwestowaliśmy. To byłaby moja definicja.
Dobrze. Widzimy, że życie biznesowe się zmienia ze względu na rozwój technologiczny. To nie podlega żadnej tutaj dyskusji. Zresztą sam przed chwileczką wspomniałeś, że od tej strony taktycznej ze względu na to, że właśnie wiesz, jak mocno przyspiesza technika, technologia wykorzystana w biznesie. To jest trudno też nadgonić. Co według ciebie jest takie może wręcz zbawienne dzięki nowym rozwiązaniom technologicznym, a co jest zmorą dla osób, które pracują w dzisiejszym świecie?
Zbawienna jest łatwość rozpoczynania nowych biznesów czy nowych modeli biznesowych. Nie wiem, czy zbawienna, to może jest zbyt duże słowo, ale jest bardzo ciekawe. No ja efektywnie prowadzę firmę medialną, tak? Taką samą jak TVN, czy Onet, czy ktokolwiek inny, czy Polsat. Oczywiście na dużo mniejszą skalę, ale wybieram sobie tematykę, wybieram sobie ludzi, zwracam uwagę na to, do jakich demografii docieram, bo to bardzo łatwo w tej chwili wszystko zrobić. I budowanie nowych modeli biznesowych, czy nowych hobby, to nie ma znaczenia. Jest bardzo łatwe w tej chwili, ale trzeba też, nie nazwałbym tego zmorą, ale pewnym zagrożeniem jest to, że przez to, że tak łatwo tego dotknąć, to też tak łatwo się do tego przyzwyczaić. Jednym ze sposobów dystrybucji mediów, który jest dość oczywisty, są media społecznościowe, tak? Więc jeżeli my nagrywamy wywiad, to potem go wrzucamy w media społecznościowe, żeby jak najwięcej osób było w stanie to zobaczyć, co jest fajne, normalne i ciekawe, ale z drugiej strony to oznacza, że trzeba nauczyć się nie być w tych mediach 24 godziny, 7 dni w tygodniu, tak? Nie budzić się z telefonem, nie zasypiać z telefonem, tylko mieć pewne momenty, kiedy odpowiadamy do fanów, kiedy komentujemy i tak dalej. Więc dla algorytmów najlepszą rzeczą byłoby, gdybym siedział i na każdy komentarz, który pojawi się pod postem na YouTubie, czy na Facebooku, czy gdziekolwiek indziej, od razu odpowiadał, ale dla mojego szczęścia i życia to niekoniecznie jest najważniejsze, więc ja nie zawsze chcę mieć to najlepiej zrobione. Jeżeli chodzi o inwestycje i tego typu rzeczy, to naprawdę bardzo łatwo znaleźć firmy, które robią coś ciekawego i nowe modele biznesowe i wtedy szukamy nowych sposobów na inwestowanie i budowanie tego startupu i robienie z nimi biznesu. Ale z drugiej strony zmorą jest to, że za rok czy za dwa przychodzi kolejny człowiek z kolejnym pomysłem, który jest trochę lepszy, bo no umówmy się, te wszystkie firmy technologiczne, których używamy, Google, Facebook i tak dalej, mają 20, 10, 20, 25 lat. To już są stare biznesy, jeżeli spojrzymy na numery.
No dobrze, ja myślę, że dobrze podsumowałeś też. To jest tak, że media społecznościowe zaprojektowane są trochę też, znaczy nie trochę, tylko na pewno są tak zaprojektowane, żeby przyciągać, wręcz zachęcają właśnie też, wynagradzają, nawet jest tak wprowadzana nawet jakaś tam grywalizacja do tego, żeby dodatkowo po prostu ta aktywność była duża, ale dobrze podkreśliłeś ten fakt, że no ważne jest trochę taki life balance, jeśli chodzi o wykorzystanie też tych mediów społecznościowych. Realizowałeś w swoim życiu zawodowym wiele projektów biznesowych. Mówiłeś to też na samym początku. Masz takie spore doświadczenie w zarządzaniu projektami też różnymi technologicznymi. Powiedz, czy mentalność menadżera, który pracuje w firmie technologicznej i dostaje na przykład jakieś bardzo wysoko postawione zadanie i ty wiesz, że są cele na przykład zbyt ambitne, czy ty miałeś jakiś schemat działania odpowiedni do tego, żeby realizować te cele?
Wiesz co, ja mam 30 lat kariery ze sobą, więc w każdej dekadzie czy w każdym pięcioleciu to pewno wyglądało troszeczkę inaczej. Jak ja zaczynałem, to nie było internetu takiego, który znamy, Ameryka Online w Stanach było tym serwisem, który ja używałem, żeby wejść do sieci. Także ciężko powiedzieć o jakimś jednym schemacie, który by istniał, jeżeli chodzi o zarządzanie. Ja myślę, że dużo ważniejszą rzeczą są wartości. Jeżeli znamy swoje wartości i wiemy, w jaki sposób one nami kierują i jakimi ludźmi jesteśmy, to jesteśmy bardzo dobrze w stanie dopasować się do sytuacji w biznesie dowolnej, bo wiemy, że firma, do której idziemy do pracy, ma podobne wartości i czujemy się tam dobrze, albo ma różne wartości i czujemy się tam źle. Wiemy, jak, jeżeli rodzina jest naszą ważną wartością na przykład, to wiemy, jak balansować czas, tak żeby nie zagłębić się w projekcie tak, że tracimy rzeczywistość i jesteśmy w nim 24 godziny. Więc to działa. Ja nie wierzę w schematy działania jako takie, ale bardzo wierzę w rutyny. Te rutyny w sensie pozytywnym znaczenia tego słowa. Pewne rutyny, które są powtarzalne, powodują, że jesteśmy w stanie robić rzeczy dobrze. Taką rutyną może być zatrudnianie. Jeżeli nauczymy się, jak znajdować właściwych kandydatów i jak ich filtrować przez pewne systemy, to jest rutyna, którą warto powtarzać. Tak? To nie jest rozmowa i ktoś nam się podoba, tylko powinniśmy mieć testy osobowości, pewne cechy rozumieć i tak dalej i w ten sposób to robić. Jeżeli wchodzimy w duży projekt biznesowy, sprzedaliśmy coś i coś trzeba dla klienta zbudować, rozwinąć i tak dalej, to też pewna rutyna budowania tego projektu przedsprzedażowo, sprzedażowo, obsługa posprzedażowa, wdrożenie i tak dalej. To wszystko działa, tak? Tworzenie tego typu rutyn jest bardzo ważne, tworzenie tego typu schematów działania, jak ty to nazwałeś, też pomaga, ale nie powiedziałbym, że ja mam jeden schemat. Ja mam tyle schematów, ile sytuacji, które spotykam. Na przykład, jeżeli przychodzi do mnie startup, ja dostaję 10-15 ofert tygodniowo, żeby dołączyć do jakiejś firmy jako inwestor, a inwestuję w jedną, maksimum dwie firmy w roku. Postanowiłem sobie takie małe okienko, żeby lepiej wybierać to, w co inwestuję. Więc ja wiem, co zrobić. Jeżeli przychodzi propozycja, to ją przez 10 czy 15 sekund oglądam. Jeżeli mnie zainteresuje, to daję jej kolejne 5 minut i wiem, jakich rzeczy w tym szukam. Jeżeli znajdę, to odpisuję. W większości nie odpisuję, tak? Bo jeżeli my mówimy o kilkuset startupach, które uderzają z Polski, z zagranicy, żebym zainwestował, to ja rozmawiam z kilkudziesięcioma, może nawet kilkunastoma. Z kilkudziesięcioma rozmawiam mailowo, z kilkunastoma się spotykam, z kilkoma rozważam ofertę i na każdym etapie tego ja staram się zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, ograniczyć zużywanie mojego czasu, czyli w miarę dobrze podejmować decyzje, a po drugie maksymalnie dowiedzieć się jak najwięcej, czy to jest inwestycja, która by mnie interesowała, czy warunki wejścia w tę inwestycję są na tyle dobre, że chciałbym w nią wejść i czy to jest zespół, startup, projekt i tak dalej, który ma szansę większą niż 1 do 9 wygrać na tym rynku. I jeżeli po kolei te kryteria zostają spełnione, to idziemy dalej.
No, bardzo cenne wskazówki. Od razu w głowie gdzieś mi tam zaświtało taki widok z telewizyjnych programów Dragon's Den.
Nie, ale to nie ma, to niespecjalnie ma coś wspólnego z rzeczywistością, tak? To ja nie mam problemu. Byłem w paru tych smoczek jamach, tak? Ostatnio chyba na SGH-u było organizowane i ja wtedy jestem dość niemiłosierny, ale generalnie jestem niemiłosierny, bo jeżeli ja siedzę i ktoś przychodzi i ma 5 minut, żeby ze mną porozmawiać i przychodzi nieprzygotowany, to ja po 30 sekundach
tak,
dziękuję.
Bo...
I ja zyskuję wtedy 4,5 minuty swojego życia.
Bardzo fajnie. I to właśnie chyba się pokazuje, liczę twojej efektywności, że dbasz nawet właśnie o taki mały wycinek czasu. Nie no, to jest bardzo fajne, bardzo dobre podejście, moim zdaniem. Zresztą to doświadczenie twoje na pewno pozwala ci po prostu też bez żadnych wyrzutów sumienia jakby też podejmować takie szybkie też decyzje. To moim zdaniem jest bardzo ważne. Chciałbym jeszcze trochę powrócić do trochę tego doświadczenia technologicznego. I pytanie jest takie, czy według ciebie jest duża różnica w implementowaniu jakichś takich zmian technologicznych, sposobie pracy i w ogóle podejściu do pracy z klientami w firmie na przykład z globalnego sektora IT, tak, czyli w takich firmach, w których ty pracowałeś, w zestawieniu na przykład do firm z innego sektora i może nawet też nie firm globalnych. Jakie jest twoje zdanie w tym temacie?
Nie, no, masz olbrzymie różnice, które wynikają przede wszystkim ze skali biznesu i z geografii tego biznesu. Tak, jeżeli masz wielkie firmy, to one są w stanie podjąć większe projekty i byłyby w stanie podjąć większe ryzyka, ale z drugiej strony też mają systemy i struktury, które powodują, że te ryzyka są ograniczone. No, korporacje zostały stworzone po to, żeby nie popełnić błędów. Dlatego jest tyle osób, które musi w danym projekcie wyrazić swoją aprobatę lub nie. I startupy, czy też małe, rzutkie firmy technologiczne są w stanie rozwiązać te problemy dużo szybciej. Tak, tylko że my tylko widzimy te firmy takie, to się nazywa... nie wiem, jak to jest po polsku, tak, masz taki filtrujący bias, tak, takie coś, co powoduje, że widzimy tylko te, które przeszły i odniosły sukces, a nie widzimy setek czy tysięcy, które próbowały, tak. No to najlepszy przykład jest, wszyscy mówimy o Facebooku, ktoś tam jeszcze pamięta MySpace, a nikt nie pamięta Friendstera, który był pierwszą taką firmą, tak, i tak można by na wiele sposobów to mnożyć. I małych firm będzie więcej, będą próbowały rozwiązać jakiś konkretny problem biznesowy, telekomunikacyjny, transportowy, zdrowotny i któraś z nich ma szansę się przebić. Potem zostanie kupiona albo urośnie na giganta, ale te setki czy tysięcy małych firm znikną. Duża firma, tym bardziej globalna, nie może sobie pozwolić na takie ryzyko z jednej strony, a z drugiej strony nawet gdyby mogła, to niekoniecznie potrafi. Bo ma już taki proces. No, jeżeli spojrzymy na Nokię, to bardzo słynny przypadek. Nokia w pierwszym roku, kiedy straciła momentum, chyba straciła tylko 16% obrotu rok do roku, co już było tragedią, ale następne kolejne lata to było grube kilkadziesiąt, tam 50-60% spadków sprzedaży, tak? Bo zignorowali smartfona i tak dalej. Także... ale oni dokładnie wiedzieli, co robią, robili to coraz lepiej.
Poruszyliśmy przed chwilą kwestię korporacji, o której ty wspomniałeś właśnie, dlaczego powstały korporacje. One muszą mieć trochę procedury, mają procesy. Chodzi o jak najmniejszą ilość popełnionych błędów w jak największych projektach biznesowych. No i zrozumiałe jest to, że trzeba się trochę podporządkować, być osobą, która po prostu działa według określonych zasad danej korporacji. Natomiast przedsiębiorca jest bardziej chyba też takim wizjonerem, osobą, która chce i może robić to, co przyjdzie mu do głowy, tylko po prostu też sprawdza rynek, czy dany produkt bądź usługa się sprawdzi. I moje pytanie jest takie, czy ten właśnie menadżer może mieć też nutkę takiej przedsiębiorczości, czy jednak mimo wszystko musi się bardzo mocno podpasować pod dany schemat?
Chciałem powiedzieć dla wszystkich słuchających, że pytania są tendencyjne, więc będę tutaj mocno je cenzurował. Jesteś przedsiębiorcą, wiesz, jakie to jest ciężkie, jest brak pewności tego, co robisz, brak pewności tego, czy w przyszłym miesiącu będziesz miał równie dobry miesiąc jak ten, albo równie zły jak ten. Jest to, wymaga bardzo dużego samozaparcia, żeby tworzyć nowe biznesy, tak? Nie ma pewności, nie ma bezpieczeństwa miejsca pracy i tak dalej, z jednej strony, a z drugiej strony jest wielka przyjemność rzeczywiście tworzenia tego, ale czasami nie, jak to się mówi, że jak się jest przedsiębiorcą, to się śpi jak małe dziecko, czyli człowiek się budzi co 2 godziny i płacze. I mniej więcej tak jest. To mój komentarz na temat tendencyjności pytań. W jednym z moich podcastów, nie pamiętam którym, jeden z gości powiedział, że żeby odnieść sukces w dużej firmie, niekoniecznie korporacji, to trzeba dobrze wyglądać, tak? Zwracać uwagę na to, jak efektownie wyglądamy, ale żeby odnieść sukces jako przedsiębiorca, trzeba być efektywnym, czyli dobrze pracować i donosić wyniki. I rzeczywiście tak jest, żeby odnieść sukces w korporacji, to nie tylko trzeba zrobić dobrze robotę i projekt, ale też trzeba spowodować, żeby on został zauważony, rozpropagowany. Jeżeli to jest międzynarodowa korporacja, to być może zrobione jako best practice i puszczone w świat. I wtedy pokazujemy się, widzimy i stajemy się osobą kojarzoną z sukcesem, bo robi rzeczy dobrze i wie, widać. Co do ekstremu można wziąć, że niekoniecznie cokolwiek robimy, ale nas widać, czyli robimy najlepsze prezentacje, pokazujemy najlepiej, a nie robimy. Takie, to też spowoduje, że nasza kariera się może rozwijać do pewnego momentu. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, to nie ma znaczenia. Absolutnie nie ma znaczenia, czy dobrze wyglądasz, czy źle. Pytanie jest, czy twój biznes dzisiaj rozwinął się o jeden krok, 1%, jeden proces, jednego klienta dalej niż wczoraj. I to o to chodzi. Czy twój biznes się robi coraz lepszy, czy robisz? I jeżeli jesteś małym przedsiębiorcą, tak jak ja, czy ty, to ja efektywnie mam biuro, bo mi jest wygodniej w ten sposób, ale nie mam zespołu i tak dalej. To są wszystko freelancerzy, którzy robią. Jeżeli ja czegoś nie zrobię, to nie będzie zrobione. Kropka. I ten mit przedsiębiorczości jest piękny, ale prawda jest taka, że sorry, ja chyba nigdy tak ciężko nie pracowałem, jak w tej chwili, robiąc podcast, który robię dla przyjemności jako hobby, nie dla pieniędzy jak na razie. Ale mam z tego przyjemność, mogę i chcę to robić, więc robię. A odnoszenie sukcesów w korporacji wiąże się z tym, że jesteśmy w stanie, że jeżeli nasze wartości są takie same jak wartości korporacji, podoba nam się to, co robimy, rozwijamy to, robimy to coraz lepiej, to również musimy zadbać o to, żeby ludzie w tej korporacji zauważyli, jak świetnie to robimy.
No tak, ja myślę, że dobrym jakby też podsumowaniem tego jest to, że trzeba myśleć o swojej pozycji zawodowej, czy to jako przedsiębiorca, czy to jako menadżer, żeby spełniać się w tym, bo trochę jest też tak, że ja wiem, że chyba też w jednym z wywiadów usłyszałem też taką myśl, że no, możesz też być pracownikiem właśnie też takim etatowym, ale spełniać się w tym wszystkim też jakieś tam realizować swoje też zadania, możesz być przedsiębiorcą i tak naprawdę robić wszystko to dookoła, no, musisz dopasować się tylko i wyłącznie do tego, jaki jest rynek, a wiadomo, że każdy i menadżer i przedsiębiorca też pracują po to, żeby no, zarabiać na chleb, jak ty to powiedziałeś też gdzieś na samym początku. No ale tak jest też no, praca zawodowa. Potrzeba w życiu
każdego człowieka. Użyłeś czasownika, użyłeś, przepraszam, że ci przerwę, użyłeś czasownika powinien, czy menadżer powinien być bardziej przedsiębiorcą, czy bardziej osobą na etacie. Ja nie lubię mówić o powinności i tak dalej. Pięknie to powiedziałeś przed chwilą, że rzeczywiście są takie momenty, gdzie jakby to powiedzieć, trzeba podjąć decyzję, co chcemy robić w życiu, tak? Ja dzisiaj nagrywałem odcinek z Karolem Sadajem, który jest szefem Revoluta na Polskę i on pięknie opowiadał o swojej karierze i on jest spełniony w tym. W 4. odcinku audycji Zaprojektuj swoje życie Przemek Szulek, który jest szefem AWS-u, czyli Amazon Cloudu na Europę Środkowo-Wschodnią, opowiada też o swoim życiu i swojej karierze I to są ludzie, którzy są spełnieni. I to nie ma znaczenia, czy jest się przedsiębiorczym, czy jest się etatowym. Mhm. To jest pytanie, czy jesteśmy w stanie dopasować to, co robimy, do tego, kim chcemy być albo kim jesteśmy.
Tak jest.
Tak? Tak jest. I niektórzy to zrobią jako przedsiębiorcy, niektórzy to zrobią jako szefowie firm, którzy stworzą, czyli też przedsiębiorcy, ale nie mali, a niektórzy świetnie to zrobią w korporacjach i odniosą olbrzymi sukces, ale również będą z tym szczęśliwi. I tam nie ma powinności, czy menadżer powinien. Mhm. Menadżer, to zależy, co chce osiągnąć. My powinniśmy po prostu zwracać uwagę na to, że czy żyjemy takie życie, jakbyśmy chcieli.
Bardzo dobrze, że tak drobiazgowo podszedłeś do tego pytania. Cieszę się, że uwypukliliśmy ten problem słuchaczom. Ja myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne, jakby też patrząc z takiej szerokiej perspektywy na nasze życie zawodowe, bo jakby nie patrzeć, no dużo czasu poświęcamy na życie zawodowe, żeby zarabiać po prostu też na życie i móc utrzymać się. Czy odpowiednie procesy, które są w firmie, są wystarczające dla ciebie, czy tak naprawdę potrzebna jest dla ciebie jakaś szersza wiedza do tego, żeby zbudować dobry zespół, żebyś ostatecznie cele, które masz postawione, żebyś mógł je zrealizować i przedstawił zarządowi, że tak spełniłem akurat wasze wymagania?
To bardzo, bardzo skomplikowane pytania dzisiaj zadajesz. Słuchaj, ja jestem w Radzie Nadzorczej Grupy Pracuj między nimi, więc widzę rynek pracy z kilku stron. Aha. Zatrudniam ludzi, którzy ze mną współpracują. Pomagam firmom zatrudniać ludzi i masowo, i na pozycje na poziomie zarządu, czy też wiesz, super wpływowych osób w startupach. Mhm. I muszę powiedzieć, że jest parę rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, ale nie wiem, czy jest jakieś konkretne zagrożenie czy konkretne rozwiązania. Mhm. Po pierwsze, chwilowo mamy taki rynek pracy, że jest rynkiem pracownika, ale to nic nie znaczy tak naprawdę, bo jakieś ciekawe projekty ludzie się znajdą. Z drugiej strony bardzo dużo osób wypada na rynek pracy z rzeczy, które przestają działać. Tak, agencje marketingowe się kurczą, media house'y się kurczą, za chwilę firmy prawnicze będą się kurczyły, bo tam wchodzi technologia i wymienia ludzi na algorytmy. Mhm. I tego będzie coraz więcej, więc bardzo ciekawi ludzie wchodzą na rynek pracy. Pytanie, czy są przygotowani do tych rzeczy. Kiedyś to, żeśmy tak wyrażę, roboty wymieniały pracowników w fabrykach samochodów czy tak dalej, a w tej chwili wymieniają ludzi w biurowcach na Mordorze. Więc tacy ludzie są. Ja myślę, że trzeba zwrócić uwagę na parę rzeczy. Czy te osoby pasują do naszego zespołu? Czy chcielibyśmy z nimi pracować, jaką mają motywację i co wniosą do nas i czy są technologicznie dostosowane. Jedną z rzeczy, którą ja stosuję, na przykład zatrudniając osoby, które pracują ze mną, mhm. proces znalezienia pracy w pracy ze mną, w moich biznesach, czy zaprojektuj swoje życie, jest bardzo skomplikowany. Trzeba się napracować, żeby przejść przez pewien filtr. Ja niedługo będę otwierał nową pozycję project managera i ja myślę, że te osoby, które będą chciały ze mną pracować, to tak naprawdę będą musiały tak z tydzień czasu poświęcić, żeby przejść przez pewien proces. To jest bardzo prosta rzecz, bo ja chcę znaleźć tą jedną osobę, która potrafi i chce ze mną pracować. Tak? Więc ja nie chcę przejść przez setki CV-ek i robić odsiew. Ja uważam, że te osoby będą w stanie przez te projekty, które będą musiały zrobić, zanim dostaną rozmowę ze mną, a później ofertę, te osoby w pewien sposób się przefiltrują. Drugą rzeczą, dość oczywistą, jeżeli buduje się nowe zespoły, to jest znalezienie osób, które mają i kompetencje, i postawy, które są właściwe i pasujące do naszej firmy. W startupach to bardzo często jest ten sposób, że ludzie przychodzą, powąchają, spróbują, zobaczą, czy im pasuje, tak? I do tego jest bardzo dużo testów kompetencyjnych, które możemy zrobić i testów osobowości. One nie są drogie, to jest kilkaset euro prawdopodobnie, które należy wydać na kandydata. To się wydaje jak dużo pieniędzy, ale z drugiej strony, jeżeli odfiltrujemy, to wiemy, żeby to zrobić. Zresztą patrząc na to, co się dzieje na rynku pracy w tej chwili, to jeszcze 5 lat temu, czy 10 lat temu pisaliśmy CV-ki dla ludzi i pisaliśmy aplikacje o pracę dla ludzi. I to nie ma znaczenia, że to była pozycja taka, gdzie się zaczyna karierę, czy menedżerska, czy egzeka, wiesz, CEO mhm. firmy, czy lokalnego GM-a. A w tej chwili na każdej z tych pozycji zaczynamy pisać CV-ki dla algorytmów, bo to one filtrują, one robią preselekcję, zaczynamy robić testy właśnie osobowościowe i tak dalej, które to algorytmy będą nas odfiltrowywały, więc też musimy jako pracownicy nauczyć się lepiej dopasowywać do tego, tak?
Okej, okay, bardzo ciekawe wątki poruszyłeś tutaj.
Nie wiem, myślę, że nie odpowiedziałem w ogóle na twoje pytanie, ale wiesz.
Ale niekoniecznie, bo właśnie mi chodziło też o twoje podejście do tego tematu. Jak sam zaznaczyłeś, ten wątek jest bardzo...
Ja już bardzo mało osób zatrudniam, więc doradzam zatrudnianie w wielu firmach i dobieram. I wtedy właśnie szukam ludzi, którzy... Świat się zmienia bardzo szybko, szczególnie świat w firmach technologicznych, których ja w większości doradzam. Więc ja szukam ludzi, którzy po pierwsze mają doświadczenia, ale po drugie mają też jeszcze giętkość, i to nie ma znaczenia od wieku, żeby dopasować się do tego, że wejdziemy, to jest nasz model biznesowy, to nie jest nasz model biznesowy, pivot, i mamy zupełnie inną firmę, nazwa zostaje albo nawet i nie.
Okej, okay, no tak. To wiesz, co konsekwencją trochę też tego pytania i tej twojej odpowiedzi nawet, co już poruszyłeś wstępnie, nawet, że są tworzone algorytmy sztucznej inteligencji pod wyszukiwanie odpowiednich ludzi, taką wstępną preselekcję. Czy to jest tak, że branża technologiczna w ogóle jest koniem pociągowym, trochę takim trendsetterem, nawet użyję takiego słowa, nowych rozwiązań technicznych też dla innych branż?
W jakim zakresie?
W zakresie takim, że oni tak naprawdę testują, branża technologiczna jakby też testuje różnego rodzaju rozwiązania biznesowe u siebie, a później tak naprawdę inni naśladują. Bo pomyślmy sobie, dajmy na to, nie wiem, o jakimś tam przemyśle, czy to jakimś ciężkim, czy przemyśle jakimś tam spożywczym. No tak naprawdę oni nie muszą wykorzystywać jakiegoś zaawansowanego softu do produkcji na przykład. Ale jeżeli sprawdzę...
No? Tutaj się z tobą nie zgodzę. Myślę, że nie musieli.
Okej. Okay.
Tak. Digitalizacja następuje powoli i wszędzie, i większość procesów, i większość rzeczy, które dotykamy, będzie zdigitalizowana. Tak? Fabryka, o której wspominałeś, która nie musi czegoś robić, będzie musiała to zrobić, bo procesy będą lepiej sterowalne, jeżeli będą w pełni zdigitalizowane i bardziej zależne od algorytmów niż od ludzi. AI, jakkolwiek to nazwiesz, ja to nazywam algorytmami, to słowa wytrychy się zmieniają co roku. Ale w pewnym sensie branża technologiczna spotyka się albo tworzy te problemy i te rozwiązania przedtem, ale ja nie jestem pewien, czy jest koniem pociągowym, bo w pewnym sensie my mamy inne problemy do rozwiązania. Mamy problem dwutlenku węgla do rozwiązania, zanieczyszczeń i tak dalej. Branża technologiczna nie jest rozwiązaniem na to. Branża technologiczna z serwerami na całym świecie generuje więcej CO2 niż samochody, tak? I używamy YouTube'a i nie zdajemy sobie sprawy, że po prostu palimy gdzieś tam coś, ropę, węgiel czy uran zamieniamy po to, żeby obejrzeć sobie kolejny filmik. Nie zdajemy sobie z tego sprawy, z jednej strony, a z drugiej strony ta branża też spowoduje, że będzie nam łatwiej tego typu problemy rozwiązywać. Tak? Więc problemów jest bardzo dużo. Mamy problemy polityczne, problemy społeczne, problemy ekologiczne i w ten sposób, ale technologie poniekąd ułatwiają nam rozwiązywanie tego i znajdywanie. Aczkolwiek ja trochę boję się w takiej wiary, że wiesz, Silicon Valley czy tam Kalifornia wjedzie na białym koniu i rozwiąże wszystkie problemy tego świata, bo tak się nie dzieje. No weźmy na to firmy, które ułatwiają nam transport, czy ułatwiają nam dostawianie jedzenia do domu i tak dalej, i tak dalej. One troszeczkę kreują dwie klasy ludzi. Tych, którzy używają tej aplikacji, i tych, którzy obsługują te dostawy. Tak? Chcesz dostać, wiesz, posiłek do biura i kosztuje ci to 4, czy 5, czy 7, czy 10 zł, ale zauważmy, kto na tym rowerze, czy tym skuterem jeździ i jak on żyje, czego nie zauważamy.
Tak, no chyba, że...
Tak, bo wiesz, rozwiązujesz jeden problem, tak. Rozwiązujesz, to w Europie tego mniej widać, ale jakbyś pojechał na przykład do Szanghaju czy coś takiego, to rozwiązujesz jeden problem, że pewna klasa ludzi, którą na to stać, ma super doświadczenie. Customer experience i user experience
tak,
są
zgadzam się.
Top. Jakim kosztem? I tu jest ten moment, kiedy branża technologiczna rozwiązuje wiele problemów, niektóre stwarza, a co do niektórych nie będzie w stanie ich rozwiązać bez jakichś innych rzeczy. No, przesuwanie opodatkowania. Duże firmy technologiczne w Polsce zarabiają kupę pieniędzy, nie płacąc nic
tak.
w podatkach. Albo niewiele. Ja pamiętam, że byłem w Bydgoszczy parę lat temu i odkryłem, bo ja pracowałem dla takich gigantów i wiesz, robiłem te przelewy do Central raz w roku, czy tam cztery razy do roku. Były to gigantyczne sumy pieniędzy. Człowiek się podpisywał i tak mówi, szkoda, że to w Polsce nie zostaje. A pamiętam, że byłem w Bydgoszczy i w Bydgoszczy nie byłem 20-30 lat. I wchodzę na piękny bydgoski rynek i mówię, wow, i w ogóle oglądam to wszystko. I co się okazuje, tam Bydgoszcz jest bardzo przedsiębiorca, tam między innymi jest rodzina Sowa, aha, która ma cukiernie, które są z całej Polsce. I co się dzieje? Te cukiernie w całej Polsce zarabiają pieniądze, te pieniądze z całej Polski są poniekąd ściągane do Bydgoszczy, aha, a że to są bardzo przedsiębiorczy ludzie, to więc oni kupują te kamienice na rynku, remontują je, robią w nich knajpy, hotele, apartamenty, cokolwiek. Okay. Ale te pieniądze lądują w Bydgoszczy i Bydgoszcz kwitnie. Mm-hmm. Tak? Jeżeli kupujesz reklamę na Facebooku, to te pieniądze lądują w Kalifornii.
Tak. Tak, ja myślę, że to
poniekąd jest... I to w ten sposób chodzi. Więc tak, firmy technologiczne rozwiązują bardzo dużo ciekawych problemów, ale nie wszystkie. To nie jest biały koń i zbawca, który nas oświeci, rozwiąże wszystko i tak dalej.
Bardzo dobry wątek. Czy według ciebie, to też trochę takie pytanie, trochę też filozoficzne, bo poruszyłeś już tą kwestię,
ojej,
że... No będzie takie, tak, będzie takie. Poruszyłeś ten element dzielenia trochę ludzi na dwie kategorie, jakby też pod względem korzystania z dóbr technologicznych. A powiedz mi, czy ty byłbyś w stanie przewidzieć, jak w perspektywie czasu będzie wyglądała praca części może społeczeństwa za 5 albo za 10 lat? Jakie są trendy? Tutaj mi było wspomniane, że właśnie też doświadczenie z pracą masz. Z całą pewnością gdzieś tam robicie już jakieś takie badania.
Jakbym mógł przewidzieć, to bym nie rozmawiał z tobą, tylko inwestowałbym w to i bogacił się na tym. Więc jasne, nie, chyba nie mogę przewidzieć, ale pewne trendy widać i słychać. No. W ogóle polecam książki Truwala, czyli Sapiens, Homo Deus i 21 lekcji na XXI wiek, gdzie okay, szczególnie Homo Deus, gdzie on tak futurystycznie o tym mówi, z pewnym przymrużeniem oka trzeba na to patrzeć, bo to też jest tylko pewna wizja. Mhm. Nie wiem, czy najbardziej optymistyczna, ale taka dająca wszystkie i zagrożenia, i możliwości. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje na rynku pracy, to parę rzeczy. Jest bardzo duży trend wymiany systemów białkowych na systemy silikonowe, tak bym to nazwał. Dam ci przykład, na przykład aktuariusze, którzy pracują w firmach ubezpieczeniowych, to zawsze była taka elita, kłanci, którzy potrafili policzyć, jakie jest ryzyko na tym kliencie i tak dalej. I wtedy ubezpieczyciel wiedział, ile cię skasować za to ubezpieczenie. W tej, aha, chwili robią komputery, robią to coraz lepiej. Janosik stworzył taką apkę, nie pamiętam, jak ona się nazywa, którą jak używasz Janosika i zgadzasz się na to, to Janosik mierzy, jak jeździsz. Aha. Tylko dla tych, którzy jeżdżą naprawdę bezpiecznie, sprzedają ubezpieczenia 20, 30, 50% taniej.
O.
I masz systemy, które to robią, tak, systemy bankowe. No nie wiem, czy pamiętasz jeszcze z 10 lat temu, czy 15, na każdym rogu otwierał się oddział banku. W tej chwili na każdym rogu jest tabliczka, że tu kiedyś był oddział banku, a teraz zapraszamy do wynajęcia, no bo przestaliśmy używać bankowości w taki tradycyjny sposób, już prawie nie używamy jej na PC-tach, czy tam na Macach, używamy jej z telefonu, tak.
Tak jest.
Tak, w apkach i to jest normalne, bezpiecznie i tak dalej. I tak można by robić. Ja myślę, że jeżeli pracujecie w biurze, to zastanówcie się, jak szybko to, co robicie, jest w stanie zrobić komputer. potem podzielcie to przez 10, bo prawdopodobnie wasze oczekiwanie będzie liniowe, a nie geometryczne i okaże się, że nie za 10 lat, tylko za 5 miesięcy, a w tej firmie to może nie za 5 miesięcy, ale za 2. I warto eksplorować w tej chwili różne inne rzeczy, zacząć sobie jakieś hobby, które powoduje, że w razie gdybym był osobą, która pracuje w takiej typowo biurowej pracy i kupuje media, albo liczę ryzyko, albo księguję coś, to pytanie, jak szybko jesteśmy w stanie to zrobić. Działy HR kiedyś były bardzo rozbudowane, w tej chwili dużo tym zajmują się systemy. Najciekawsze będzie, co się stanie ze sprzedażą, przecież sprzedaż też da się zautomatyzować. Tak? Więc ta automatyzacja będzie postępowała i nie w fabryce, ale w takiej pracy typowo, nazwałbym to biurowej, ale to chyba już nawet nie jest dobre określenie. I tutaj projektowanie własnego życia w ten sposób, żeby ta fala była czymś, gdzie możemy wskoczyć na deskę i na niej surfować, a nie przykryła nam głowę i nas podtopiła, jak będzie przechodziła nad nami, jest dość ważne. Czyli trzeba wiedzieć, że ona nadchodzi, trzeba się przygotować, wystrugać sobie tą deskę i na nią wskoczyć, jak ona będzie. Tak? Bo inaczej ta fala po nas przepłynie i już do brzegu nie dopłyniemy później tak łatwo.
A czy zatem myślisz, że będzie tak, że firmy i gospodarka w ogóle światowa będzie się fokusowała na maksymalizacji zysków? Trochę to brzmi tak dość mrocznie. Czy raczej na przykład firmy też trochę będą skupiały się mimo wszystko na humanizowaniu trochę, czyli docenianiu pracownika?
Wiesz co, nie mam pojęcia. My żyjemy troszeczkę, Ray Dalio, który napisał bardzo fajną książkę Principles, w swoich wywiadach często mówi, że żyjemy, on mówi o finansowym znaczeniu tego słowa, żyjemy w latach, po podobnych okresie jak lata 20 poprzedniego wieku, gdzie było za dużo kapitału, bardzo dużo kapitału i tak dalej, to był Roaring Twenties, tak? To jak Wielkiego Gatsby'ego, jakbyśmy oglądali i tak dalej, to coś w tym stylu.
Tak jest.
Ale po nich nastąpił wielki kryzys i tak dalej, i tak dalej. I wtedy też zaczął się faszyzm, wtedy też zaczęły się wszystkie silne takie ruchy populistyczne. I jeżeli spojrzeć na to wszystko, to rzeczywiście tak się dzieje. Więc ja myślę, że jesteśmy w takiej sytuacji, w której jest bardzo dużo, bardzo silnych zmian. Nie mamy już Pax Americana, nie mamy już oczywistych sił geopolitycznych. Kapitalizm, liberalizm i tak dalej są na zakręcie. One pewno z niego wyjdą, tylko jeszcze nie wiemy w jakim kształcie. Bo kapitalizm dzięki komunizmowi na przykład bardzo zrobił się socjalny w pewnym momencie, bo De Gaulle nawet mówił, że robotnik własnym samochodem nie pojedzie na barykadę, tak? Czyli trzeba mu dać ten samochód.
Tak jest.
I to się będzie jakoś zmieniało, ale żeby przez to, że jest tak wiele zmiennych na świecie, mamy digitalizację, mamy systemy, czy algorytmy, czy AI, które zaczynają zastępować pewne rzeczy. Mamy nową siłę w postaci Chin, która rośnie. Pytanie, czy będzie w stanie poradzić z tym wzrostem, będzie chciała. Mamy też takie kraje jak afrykańskie, jak Nigeria, czy Indie, nieafrykańskie oczywiście, które będą, czy w Azji, Indonezja, które będą w top 5 populacji na świecie. One będą miały coraz większy wpływ. Więc to wszystko będzie się bardzo mocno zmieniało przez najbliższe 20-50 lat. Społeczeństwo się starzeje, także najnormalniej w świecie nie da się powiedzieć, co będzie w taki oczywisty sposób. Ja to zazwyczaj opowiadam w bardzo prosty sposób. Takie, jeżeli żeglujesz na otwartym morzu, to patrzysz z tyłu za siebie, widzisz kilwater, tak? I łatwo jest opowiedzieć, co i dlaczego zrobiłeś zwrot w tym miejscu, dlaczego szedłeś tym halsem i tak dalej. A jak idziesz do przodu, no to dostosowujesz się do siły wiatru, do rodzaju fal i masz jakiś azymut, do którego dążysz, ale to nie jest linia prosta. Nie? I jesteś na dziobie tej łodzi, patrzysz i co widzisz? Spieniony ocean, nie ma żadnej drogi. Jesteśmy dokładnie w tym miejscu. Spieniony i wzburzony ocean, powiedziałbym teraz.
No bardzo dobre porównanie. Bardzo dobre porównanie, tym bardziej potwierdzam je ze względu na to, że też jestem żeglarzem, także idealnie trafiłeś też z tym porównaniem tutaj do tego formatu. Tak jest. Powiedz mi, przedostatnie pytanie takie już moje. Czy wobec tych idących zmian nieuchronnie, jednym z bardzo takich ważnych chyba też rzeczy, które z całą pewnością w pracy zawodowej zawsze będą się przydawały, to są miękkie kompetencje. Czy to jest taki obszar, który warto inwestować?
Ja myślę, że w miękkie kompetencje zawsze warto inwestować. Podobnie jak warto inwestować w twarde kompetencje, które coś nam dają i niekoniecznie specjalizują nas w tkaniu ręcznym, bo za chwilę przyjdą maszyny. Tak? Więc to jest pewien balans, ale na pewno. Ja myślę, że każdy z nas jest sumą doświadczeń nauki, które w życiu mamy i miękkie kompetencje będą taką rzeczą, którą będą nam pomagały się rozwinąć. Zdolność rozmowy z ludźmi, zdolność budowania relacji itd., itd. Super ważne rzeczy. I to nie ma znaczenia, czy to jest teraz, czy to było 10 lat temu, czy to będzie za 10 lat. To zawsze się przydaje.
No jasne, to tak na potwierdzenie tego, bo rzeczywiście też z doświadczenia swojego zawodowego, nie tak wielkiego jak ty, ale też zauważam, że od momentu jakby też ukończenia studiów te miękkie umiejętności, które gdzieś tam zawsze starałem się dwutorowo, żeby rozwijać poza takimi technicznymi momentami, to no, potwierdzam, przydawały mi się też zawsze i też zalecam wszystkim, którzy na każdym etapie chyba życia zawodowego są, żeby podchodzić do tego też otwarcie. To też jest, myślę, że to taki atrybut bardzo dobry menadżerów i przedsiębiorców. Ci, którzy mają bardzo dobrze wypracowane te miękkie umiejętności, no to można chyba ich zdecydowanie określić jako dobrych menadżerów i dobrych przedsiębiorców, prawda?
Zgadzam się z tobą.
Ostatnie moje pytanie o rekomendacje twoje. Wspomniałeś już o książkach, ale być może będziesz chciał bardziej taką książkę powiedzieć, którą chciałbyś polecić naszym słuchaczom. Jakiś film, no i pod który chciałbyś zarekomendować?
To ja mogę zarekomendować tylko jeden podcast. Jeden jego odcinek odpowie na te rzeczy, czyli oczywiście rekomenduję swój podcast Zaprojektuj swoje życie. Ale tak na poważnie, to ja miałem 50 niedawno i nagrałem taki solowy odcinek, czego nie robię zazwyczaj w swoim podcaście, gdzie troszeczkę opowiedziałem, skąd się wziąłem, dokąd idę, jak to zrobiłem. Ale między innymi mówię tam o trzech książkach, które dla niektórych oczywistych, dla niektórych nieoczywistych, które spowodowały, że udało mi się osiągnąć wolność finansową na początku, a później też dodały mi takiej wolności, nie wiem, emocjonalnej, tak, w pewnym sensie, o wartościach i tego typu rzeczach. To był, i tam znajdziecie też odpowiedzi co do filmu, książki i tak dalej. Także zapraszam was bardzo serdecznie na zaprojektujswojeżycie.pl. Tam odcinek 23, rozmowa ze mną solo o książkach, o filmach, o życiu i o starzeniu się. Bo alternatywa do starzenia się jest bardzo słaba.
To znaczy?
No wiesz, jak nie będziemy się starzeć, to umrzemy.
Życie grozi śmiercią, jak to mówi popularne powiedzenie, tak?
Tak jest.
Tak to wygląda. Macieju, pięknie ci dziękuję za tą rozmowę. Ja mam nadzieję, że słuchacze wybrali dużo smaczków z tej naszej rozmowy. Z całą pewnością nie zamknęliśmy wątków, tylko je pewnie rozpoczęliśmy i nadmieniliśmy kilka tych rzeczy. Pewnie część jakąś w swoim też podcaście mogą słuchacze twoim usłyszeć. Ale konkludując tą naszą rozmowę, ja chyba bym patrzał tak trochę też optymistycznie w przyszłość, z taką nadzieją, że ta technologia, z którą coraz częściej mamy do czynienia, żeby po prostu też nie zamknęła nas na siebie dookoła i żebyśmy dobrze współpracowali, wykorzystując te swoje miękkie umiejętności, no i potrafili ze sobą normalnie rozmawiać, tak jak my dzisiaj przeprowadziliśmy tę rozmowę.
Tak, i otwierajmy się na świat, bo on jest bardzo ciekawy, a zmienia się w takim tempie, że to, co się nauczyliśmy rok czy 5 lat temu, niewiele ma wspólnego z tą rzeczywistością, którą zostaniemy za 5 czy za 10 lat.
Tak jest. Gdyby ktoś chciał się z tobą skontaktować, jak najlepiej to mógłby poczynić?
Bardzo łatwo znaleźć mnie na social media, na Facebooku, na LinkedInie. Można też przez stronę Zaprojektuj swoje życie, tam jest taka ikonka, napisać maila i wtedy bardzo chętnie odpowiem.
Okej. Polecamy w takim razie bardzo serdecznie. Dziękuję ci za tą rozmowę. No i mam nadzieję, że być może jeszcze też kiedyś do usłyszenia.
Drop.
Co powoduje, że wasze decyzje biznesowe są zgodne z tym, co planowaliście zrealizować na początku? Czy udaje wam się iść według priorytetów i odhaczać kolejne punkty checklisty tak, aby wypełniać zadania? Jak możecie odnieść się do słów, których Maciej mówił o tym, że trzeba na nowo definiować styl pracy i bardzo dobrze dobierać rozmówców? Maciejowi zajmuje to kilka sekund, by sprawdzić, czy jest ktoś przygotowany do 5-minutowego spotkania inwestorskiego. Czy wy również macie wypracowaną taką pewność, która daje wam przekonanie, że właśnie teraz musicie podjąć taką, a nie inną decyzję? Jeśli tak, to gratulacje ogromnego doświadczenia. Cenne jest również to, w jakim stopniu jesteście w stanie zmieniać zasady biznesu, jeśli okaże się, że będziecie zmuszeni podjąć trudne decyzje rozwojowe. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla was świeżym spojrzeniem na możliwości rozwoju firmy, która dzięki technologicznym zasobom ułatwia wiele kwestii. Dziękuję, że pozostaliście do końca. Serdecznie was zapraszam do subskrypcji naszego formatu na iTunes, Spreaker i Spotify lub w aplikacjach podcastowych. Pokażcie światu dalej nasz format. Będzie nam niezmiernie miło. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Kamil Zarębski. Do usłyszenia już wkrótce. To był podcast Jutro by Netia.